magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Poznań Europa. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o Niemczech, a dzisiaj pojedziemy trochę dalej na zachód. Podróż do Francji. Ostatnio w mediach widzimy częste protesty w kraju nad Sekwaną. Protestowali nie tylko prawnicy, adwokaci, ale także ci, którzy zajmują się wywózką śmieci, strażacy, policjanci i wiele innych zawodów. Strajkowali też kolejarze i pracownicy metra. Zastanowimy się, czy Francja to kraj, który żyje protestem, czy może chwieje się w swoich podstawach republikańskich. A państwa i moimi gośćmi są ci, którzy Francję kochają i znają. Pani Ida Tomaszkiewicz prosiła, żeby przedstawić jako miłośniczka Francji, ale też myślę osoba, która sympatię do tego kraju, do języka francuskiego, można powiedzieć, wyniosła z domu.
Witam państwa serdecznie.
No i drugim gościem nasz redakcyjny kolega Jarosław Burchardt, historyk, nauczyciel, również posługujący się biegle językiem francuskim. Ostatnio we Francji bywał i do Francji powraca.
Dobry wieczór państwu.
No właśnie, Monsieur Burchardt, jak mówią we Francji.
Je vous écoute, Monsieur rédacteur Kosiak.
To tyle, co mogę powiedzieć po francusku. Jak będzie brzmiało podróż do Francji?
Le voyage pour la France.
No właśnie, a już całkiem poważnie, przywiozłeś z Francji gazety i nie są to te dzienniki, które kojarzymy, Le Figaro,
Le Monde, na
czy
przykład.
Le Monde,
czy L'Humanité.
Czy L'Humanité, ale to takie gazety, które czyta przeciętny Francuz i to chyba ten, który mieszka poza Paryżem.
Tak, to jest Quest France, to jest gazeta lokalna zachodniej Francji, tych wszystkich departamentów, które wchodzą w skład zachodniej Francji. Mówimy między innymi o Bretanii, Wandei, tam, gdzie ten dziennik jest wydawany, a mówimy przede wszystkim o stolicy Bretanii, Rennes, która zawiaduje całą Bretanią, wszystkimi departamentami. No i tą prasę czyta każdy, kto jedzie rano do pracy, przygryza bagietkę z croissantem, popija szybką kawę i rzuca na tak zwany pierwszy tytuł, co tam jest napisane, żeby w ogóle wiedzieć, co w tej Francji naszej dzisiaj.
Obserwując polskie media, mamy wrażenie, że tam wszyscy żyją protestami. Czy tak jest, otwierając gazetę, można wywnioskować, że te protesty są na pierwszych stronach?
Ja myślę, że tak. Myślę, że złośliwi nawet mawiają, że sportem narodowym Francuzów jest strajkowanie. I jeżeli spojrzymy na pierwsze strony gazet, to zdecydowanie zauważymy, że większość nagłówków odnosi się właśnie do niespokojnej sytuacji politycznej i społecznej we Francji.
Możemy otworzyć gazetę, nie wstydźmy się. Szelest papieru jest miły dla naszych uszu. Czy rzeczywiście to jest sport narodowy? A może Francuzi mają powody do protestu? Ostatnie wydarzenia na ulicach francuskich miast, oczywiście przede wszystkim w stolicy, ale nie tylko, spowodowane były reformą, czy planami reformy emerytury. Jak to jest? Czy te plany uderzają w jakieś istotne punkty? Przyszłość przeciętnego Francuza.
Te zmiany dotyczą różnych grup zawodowych, które zostały wspomniane już na początku audycji. Natomiast faktycznie jest tak, że na ulicę wyszło wiele grup zawodowych, wiele związków. Ostatnio protestowali prawnicy, adwokaci. Przedłużają się tym samym również procesy, ponieważ w zasadzie nie ma kto aktualnie pracować, kto reprezentować.
Ale czy mają konkretny powód do protestu? Bo z tego, co ja wiem, to w tych planach jest podniesienie wieku emerytalnego z 62 lat do 64. No, jeżeli chodzi o nasze polskie warunki, nie wydaje się to wiek jakiś specjalnie wysoki. Pracujemy, mężczyźni w Polsce pracują do 65 roku życia, chociaż musimy wspomnieć, że plany podwyższenia tego wieku emerytalnego w Polsce także wywołały niezadowolenie.
Jasne, natomiast musimy też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o tą reformę emerytalną, to chociażby prawnicy, adwokaci domagają się odrębności swoich planów emerytalnych od uniwersalnego systemu. We Francji mówi się nawet o krzyku adwokatów, także widzimy też tutaj, chociażby jeżeli chodzi o sposób, w jaki opisywany jest ten strajk, jest on nacechowany bardzo negatywnie, bardzo emocjonalnie. Poza tym adwokaci mówią również o tym, że nastąpi obniżenie rangi samego zawodu, a oni sami też podkreślają, że może nawet dojść do utraty ich zysków.
Ale pani była we Francji.
Tak.
Zna pani Francję. Myśli pani, że to są uzasadnione postulaty?
Ja myślę, że...
I ocena sytuacji?
Myślę, że trudno jest porównywać tak naprawdę system emerytalny w Polsce i we Francji. We Francji w zasadzie już od co najmniej 50 lat nikt się nim tak de facto na porządnie nie zajmował. Natomiast we Francji istnieje też taki system, w którym to wiek emerytalny jest związany bezpośrednio z wykonywanym zawodem, z grupami zawodowymi. W związku z czym, chociażby, żeby podać tutaj jakiś przykład, mieszkałam swego czasu we Francji, tam też zrobiłam maturę i gościła mnie rodzina francuska przez rok w swoich progach. I ojciec, głowa rodziny, jest dyrektorem liceum we Francji. Aktualnie jest dyrektorem bardzo dużego zawodowego liceum w Alpach. I on tak naprawdę będzie mógł przejść na emeryturę w wieku około 65 lat. Natomiast jego sąsiad, który pracuje w sektorze publicznym, przeszedł na emeryturę w wieku 55 lat. Także widzimy tutaj ogromną dyskrepancję.
To... Zaraz, co widzimy?
Dyskrepancję, różnicę pomiędzy tym właśnie, w którym wieku przechodzi się na emeryturę.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Uzupełniając wypowiedź Idalii, dodałbym, że szczególnie grupy, które są wrażliwe na jakiekolwiek zmiany, to są ci tak zwani le fonctionnaire, jak Francja je określa, czyli wszyscy, którzy pracują dla państwa.
Wymieniłaś... Czyli jest grupa uprzywilejowana?
Tak. Na przykład mamy wojskowych, policjantów, mamy strażaków, mamy pilotów. Cała ta grupa, zresztą ostatnimi czasy, właśnie tutaj, jak byłem we Francji, prawie 2 tygodnie temu, rozwiązano wreszcie problem strażaków, którym...
Którzy też protestowali,
protestowali,
tak?
I to oflagowali swoje le caserne, czyli swoje koszary, takimi dramatycznymi napisami. Chcecie gasić pożary naszą emeryturą. I dalej piszą, czy my na wózkach inwalidzkich, czy z chorobami zawodowymi mamy jeździć naszymi wozami strażackimi. Grupy, które do tej pory mogły przechodzić na emeryturę w wieku powiedzmy 50 lat, tam chodziło o wypracowanie 25 lat pracy, służby w określonym stopniu wojskowym. Pamiętajmy, że strażak we Francji ma stopień wojskowy podobny jak w policji, przepraszam, w żandarmerii, w wojsku i w marynarce. Oni mają te stopnie szeregowych, sierżantów i tak dalej. I podobne prawa mają marynarze wojskowi, podobne mają piloci i teraz to wszystko dotknęłoby grup zawodowych. Zrobiła się straszna awantura, ponieważ Francuzi, idąc do wojska, podpisują kontrakty na ileś lat i zakładają, że po iluś lat pracy, w określonym stopniu, po iluś latach służby, idzie na emeryturę z określoną sumą. Teraz ta reforma...
Strażacy tak, na takich samych zasadach?
Strażacy byli dokładnie na tych samych zasadach i teraz nagle wyłączono pewne grupy te zawodowe i nakazano im pracę tak jak innym zawodom do 65 roku życia. Tu jeszcze się pojawił problem innych grup, chociażby kontrolerów lotniczych, czy też pracowników kapitanatów portów, bosmanatów. My nie zdajemy sobie w Polsce sprawy, jak wygląda przygotowanie tej reformy emerytalnej we Francji. Pamiętajmy, że Francuz jest przygotowany na to, że on musi mieć wakacje w roku, on musi na nie pojechać, musi na nie mieć. Poza tym codziennie ma ten swój słynny lunch, te 2 godziny przerwy. I ten system, który istniał, tu można powiedzieć śmiało, od de Gaulle'a, bo to Piąta Republika w 1958 roku wprowadza ten taki system dobrodziejstwa. On się rozwinie za rządów prezydenta Mitterranda, czyli rządy socjalistów, szczególnie lata 80. tą francuską strefę socjalną tak rozbudowały, że dzisiejsze pokolenie francuskie, które weszło w wiek produkcyjny, nie jest w stanie utrzymać. I ta reforma jest konieczna.
A z drugiej strony trudno zrezygnować z tych przywilejów. Słyszałem o tym, że kolejarze francuscy mają jeszcze w składzie swojej pensji pewne dodatki za uciążliwość pracy w parowozie.
Ja tutaj
już
może...
parowozy nie jeżdżą, no a właśnie. Jeszcze to się utrzymało.
To znaczy, mówisz o parowozie. Podam przykład. Akurat miałem okazję rozmawiania z tak zwanym le pilote GV, dosłownie z maszynistą tej kolei szybkiej francuskiej. I on ma prawo pracy tylko 3 dni w tygodniu. On pracuje praktycznie 3-3,5 dnia, a resztę płaci mu ten tak zwany polski ZUS, no bo tak wygląda jego tydzień pracy. On ma tak odpowiedzialną pracę i te związki kolejarzy, mówiłeś, parowozu, to przeszło to potem na TGV, na operatora tego pociągu, no i on ma takie przywileje, on się z nich nie wycofa. Dlatego też ten strajk był tak dotkliwy na początku grudnia, jak się rozpoczął, bo większość załóg TGW, których nie można zastąpić, nagle poszła na zwolnienie i przestali pracować. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Od razu jeszcze tylko skończę. Ci, którzy jeżdżą autobusami, kompanie transportowe zatrudniły dodatkowych kierowców. No można się teraz spodziewać, skąd ci kierowcy byli i dlaczego się tak burzy.
A skąd? Z Polski?
No właśnie z Polski.
Czyli pracowity Polak.
No właśnie,
Ten mit hydraulika z Polski,
dokładnie,
tak?
On pozostaje gdzieś tam jeszcze, myślę, w mentalnościach. Myślę, że swego czasu, to już było około 10 lat temu, kiedy mieszkałam we Francji, nadal mówiło się o pracowitych Polakach, o obawach, z którymi wiązało się wejście Polski do Unii Europejskiej i z tym, że nagle pracowici Polacy przyjadą do Francji i zajmą Francuzom miejsca pracy.
No ale to były takie uzasadnione obawy, czy lekko przesadzone?
Ja myślę, że to było troszeczkę przerysowane, wiadomo, jak wszystkie stereotypy, natomiast myślę, że są na pewno grupy zawodowe polskie, które cieszą się estymą wśród właśnie Francuzów. I Francuzi chętnie, coraz chętniej współpracują z Polakami. Dzisiaj nawet miałam przykład takiej rozmowy, kiedy to prowadziłam dyskusję ożywioną z Francuską, mieszkającą notabene na co dzień w Danii, i która podkreśliła, jak prosto i sympatycznie rozmawia się z Polakami, jeżeli chodzi o różne projekty międzynarodowe i jak dobrze tak naprawdę do tych rozmów jesteśmy przygotowani i merytorycznie, i językowo.
No to ciekawe, bo myślałem, że francuski jednak jest nie tak bardzo popularny, jak wśród absolwentów Marcinka w Poznaniu.
Myślę, że niestety francuski nie jest już tak popularnym językiem, jak był kiedyś. Natomiast pewne grupy społeczne zaczynają ten język odkrywać na nowo, ponieważ prowadząc chociażby rozmowy rekrutacyjne, zauważam, że o angielski w dzisiejszych czasach tak naprawdę już nikt nie pyta. Niemiecki
oczywisty.
Jest, tak, zdecydowanie. Niemiecki jest takim drugim mocnym językiem tutaj, szczególnie u nas w regionie, ze względu na bliskość też Berlina, granicy i tak dalej. Natomiast francuski jest sporym atutem.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wróćmy do języka protestów we Francji. Wcześniej, właściwie to był taki symbol protestów społecznych, to demonstracje żółtych kamizelek. I właściwie zaczęły się od sprawy, wydawałoby się banalnej, podwyżka cen paliwa. Przeciętny Francuz jest na to wyczulony?
Banalnej, niebanalnej, dlatego że musimy podkreślić, że osoby, które protestują, protestowały i są częścią tego ruchu żółtych kamizelek, to często osoby, które są średnio zamożne, mieszkają na tak zwanej prowincji, gdzie oczywiście dostęp do publicznych środków transportu jest ograniczony. Te osoby muszą w jakiś sposób dostać się do miejsc pracy.
Ale protestowały duże miasta.
Duże miasta, tak, ale protest zaczął się tak naprawdę od mniejszych miast. Protest zaczął się w listopadzie 2018 roku w Périgueux, notabene w mediach społecznościowych, i to ruch...
A co to jest za miasto?
Jest to miasto peryferyjne.
Tak, no jeżeli chodzi o peryferyjne, to chyba południe Paryża, jeżeli się nie mylę.
Tak.
No a przede wszystkim, jeżeli chodzi o te peryferiki, jak to nazywamy, no to dostać się do miasta, do pracy, tak jak my jeździmy co dzień jakąś kolejką, dowozi nas do Poznania, autobus i tak dalej, tam we Francji jakiś czas temu zlikwidowano dojazd publiczny. W związku z tym każdy ma tam samochód i dojeżdżamy. I teraz nagle, jeżeli cena paliwa dla tych, którzy dojeżdżają, a w centrum miast mają pracę, no to powiedzmy o te 20 czy 30 eurocentów na litrze, dla Francuza jest to naprawdę dużo. Francuz, tak jak wiemy, potrafi przejechać z jednego końca Paryża na drugi, bo tam jest gdzieś o 2-3 eurocenty taniej.
Tak.
W ten oto sposób prosta, błaha sprawa doprowadziła do, jak to Francuzi mówią, être en colère, tak? Czyli wpadają w szał i nagle jedna grupa pociąga drugą i jest reakcja łańcuchowa. I w ten sposób mieliśmy le chemise jaune, czyli te żółte kamizelki różnych zawodów, różnych formacji. Jedni chcieli tańsze paliwo, drudzy tańszą żywność, trzeci chcieli mieć za darmo wakacje i w ten oto sposób zrobiła się taka zwana mała la petite révolte, no i...
która urosła do dużej.
No właśnie.
Ale musimy też podkreślić, że tak naprawdę w ciągu 12 raptem miesięcy ceny oleju napędowego wzrosły aż o 20%.
No ale właśnie, nie przełożyły się te protesty na jakieś znaczące decyzje polityczne.
przełożyły się właśnie dlatego, że Macron w końcu wyszedł i przemówił do ludzi i powiedział, że częściowo to on ponosi błędy i przypisał sobie częściowo winę właśnie i odpowiedzialność za te wydarzenia.
No ale został prezydentem, nie obaliło to prezydentury Emmanuela Macron.
Natomiast w połowie grudnia mimo wszystko zabrał publicznie słowo i wprowadził pewne zmiany dotyczące chociażby płacy minimalnej, która wzrosła o 100 euro. Ale również zapowiedział, że uwolnione zostaną od podatku premie na koniec roku, które zostaną przyznane dobrym pracownikom. I również zapowiedział pewne dodatkowe wynagrodzenia w nadchodzącym roku dla zasłużonych pracowników. Również zwrócił uwagę na to, że na razie.
Czy to nie jest takie trochę błędne koło, że Francja brnie w te przywileje i z jednej strony podwyżki cen paliwa po to, żeby zapewnić sobie pieniądze między innymi na transformację energetyczną, a z drugiej strony no, dodatki socjalne coraz liczniejsze, coraz bardziej drobiazgowe i tak dalej, i tak dalej.
Zdajmy sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Francja musi mieć źródło finansowania uchodźców, którzy w ostatnich 2-3 latach licznie do tego państwa przybyli. Wyobraźmy sobie dzisiaj Polskę, która przyjęłaby kilkaset tysięcy uchodźców i nagle na rząd, na budżet spada konieczność utrzymania ich. We Francji tak się stało. Przede wszystkim ci uchodźcy, którzy przypłynęli pontonami przez Morze Śródziemne, dostali się także do Francji. Ci, którzy przeszli przez Niemcy, są we Francji. No i rząd musiał podjąć decyzję o tak zwanej relokacji tych uchodźców do rozmaitych części państwa francuskiego.
Czy byłeś teraz we Francji, widziałeś tych uchodźców? Czy oni w jakiś sposób włączają się do społeczeństwa francuskiego?
Na razie widziałem to, co zrobiły władze Paryża, próbowały posprzątać po uchodźcach, bo ja to widziałem we wrześniu. Jechałem peryferikiem Paryża w miesiącu wrześniu i ja nie wierzyłem, że ja jadę peryferikiem dużego miasta. Musicie sobie państwo wyobrazić takie toalety przenośne za parawanami wzdłuż peryferika i nie setki, tylko tysiące ludzi palących ogniska, grillujących sobie coś tam smażących, przechodzących tak sobie przez czteropasmową drogę. My musieliśmy autobusem zwolnić i to wszystko było na peryferium dużego miasta. I wreszcie teraz władze francuskie podjęły decyzję o posprzątaniu Paryża. Dosłownie wywieziono tysiące uchodźców, którzy byli na peryferiku i także w dzielnicy Saint-Denis, jak oglądacie państwo mecze PSG, to właśnie z tego stadionu, wokół tego stadionu były dzikie koczowiska. Teraz stoi tam żandarmeria, jadąc na lotnisko Charles de Gaulle, zwróciłem uwagę na to, stoi żandarmeria, uniemożliwia koczowanie, ale to są koszty.
A też pamiętamy likwidację koczowiska na północy Francji przy
Pas-de-Calais, dokładnie.
Tak.
W Pas-de-Calais, tam jest przy Calais, ale ci ludzie właśnie, bo zapytałeś, czy jest jakaś sposobność, że ci ludzie włączają się do życia francuskiego. Ci, którzy pochodzą z kolonii byłych francuskich, no językowo są. Mogą pójść do pracy, ale przede wszystkim muszą chcieć pracować. Dla wielu z uchodźców tym tak zwanym punktem końcowym są Wyspy Brytyjskie. Oni za wszelką cenę chcą się tam dostać. I część nie podejmuje żadnej współpracy. Widziałem na własne oczy, jak ci ludzie są pakowani do autobusów, bo akurat we wrześniu przejeżdżając przez taką miejscowość nadmorską Saint-Malo, likwidowano takie miejsce i pakowano ich do autobusów. Dawano im kieszonkowe i wysyłano ich na południe Francji do ośrodka relokacyjnego, w którym mieli być przysposabiani. Śledziłem później losy jednego z takich ośrodków. Oni nie są pod kluczem ani za drutami. Mogą tam być. Oni nagminnie uciekają z tych ośrodków, znowu na północ i znowu starają się w sposób nielegalny dostać do Francji. I reasumując to, rząd francuski musi gdzieś podwyższyć jakiś podatek, paliwo, cokolwiek, aby mieć na tą grupę ludzi, która we Francji obecnie mieszka.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Musimy też podsumować naszą audycję. Czy te wszystkie wydarzenia, te gwałtowne protesty, to wpadanie w szał, jak powiedziałeś, wpadanie w szał Francuzów, może zachwiać ustrojem politycznym Francji. Mówiąc krótko, jak to jest opisane, Francja jest niepodzielną, laicką, demokratyczną oraz społeczną republiką.
Tu bym jeszcze coś dodał, przepraszam, że ci wejdę w słowo, a propos strajków, bo nie dorzuciłem jeszcze jednego strajku, o którym rzadko się w Polsce mówi, a wręcz powinniśmy o tym powiedzieć. Strajku nauczycieli i uczniów razem, ponieważ od zeszłego roku we Francji zmieniono system edukacji. Mianowicie pojawia się reforma systemu licealnego, gdzie zmienia się sposób zdawania matury we Francji. Tam dochodzi jeszcze jeden egzamin, mianowicie taki młody abiturient, powiedzmy, będzie musiał jeszcze mieć jedną wypowiedź ustną. Będzie musiał opowiedzieć, co chce w życiu robić, merytorycznie się wypowiedzieć, użyć literatury. To jest jeden z takich przykładów. I we Francji obecnie w liceum, tak jak u nas, mamy dwa systemy. Stary i nowy. A nauczyciele uczą i tak, i tak. Dlatego też buntując się, przeciwstawiając się tej reformie, młodzież francuska i nauczyciele razem wyszli na ulicę. Więc wyobraźmy sobie, jak dbamy o laickie państwo we Francji, skoro rząd chce, rząd umożliwia, a tu nagle trafia na opór. No i na ten opór wychodzą teraz następni i następni. No i mamy tą sytuację, jak to już powiedzieliśmy, en couleur.
Czyli chyba musimy podkreślić, że tak naprawdę wszystkie grupy społeczne aktualnie wychodzą na ulicę, tylko że te grupy społeczne mają inne dążenia, inne potrzeby, inne cele. I de facto, jeżeli już wspominaliśmy tutaj o żółtych kamizelkach, to warto by też podkreślić, że wśród samych żółtych kamizelek nie ma jednej osoby, jednego głosu, także one mają podzielone swoje interesy.
A wracając do tego, co powiedział Jarek Burchardt, czy francuska szkoła potrzebuje reformy? Była pani uczennicą we Francji, co prawda 10 lat temu, ale jakie są różnice między polską a francuską szkołą?
Myślę, że jedna z takich większych różnic związana jest z tym, że jeżeli chodzi chociażby o nauczanie języków obcych, ono odbywa się nadal w taki sposób bardzo staroświecki. To znaczy w trakcie na przykład zajęć z języka angielskiego uczniowie głównie opisują to, co widzą na zdjęciu. Ewentualnie mówią o tym, co zobaczyli w jakimś materiale audiowizualnym. Natomiast nie stawia się tak naprawdę na komunikację taką codzienną. I myślę, że tutaj raczej, jeżeli chodzi o edukację w Polsce, jest ona na wyższym poziomie. Także ja, będąc osobą z zewnątrz, jakoś tak sobie ładnie poradziłam, że byłam w stanie zdać maturę we Francji. Zupełnie przez przypadek, bo dla sportu tak naprawdę do niej podeszłam. Mimo, że, no tak jak wspominam, we Francji przebywałam tylko rok.
Czy na maturze jest jakiś punkt, przedmiot, który dotyczy ustroju politycznego Francji?
Jest egzamin z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Natomiast no, jeżeli chodzi o pytania, które pojawiają się na tym egzaminie, to dotyczą one raczej okresu wojennego, powojennego, natomiast nie sięgają na pewno historii nowożytnej, współczesnej.
A do rewolucji francuskiej?
Rewolucja francuska już troszeczkę została zapomniana, jeżeli chodzi o egzamin dojrzałości.
No to chociaż może Napoleon Bonaparte jest jakoś bliżej przedstawiany.
Wymagasz naprawdę za dużo od Francuzów. Ostatnie moje doświadczenia sprzed 2 tygodni polegały na tym, że jeżeli zapytałem już głębokie średniowieczne traktat z Verdun i Karol Wielki, no w końcu renesans karoliński, no i popatrzyli na mnie tak dziwnie, no to pytam, no a wasza pierwsza stolica? No i dałem skrót od dawnej stolicy E i zamiast się pojawić E la Chapelle, to się pojawiło E en Provence. No i wybuchł gromki śmiech nauczyciela. Jak tak jest to możliwe? Przecież dawna stolica Francji to E la Chapelle, czyli dzisiejszy Aquisgrán. No już dalej nie brnęliśmy w historię Francji. Potem pojawiło się pytanie, a dlaczego pan Polak tyle wie o historii Francji? Bo ja odpowiedziałem prosto. My się uczymy historii średniowiecza, bazując na historii Francji. Natomiast to, co Ida właśnie powiedziała przed chwilą, Francuzi, zdając jakikolwiek egzamin, uczą się tej l'histoire contemporaine, czyli tego, tych naszych ostatnich 100 lat. A Napoleon Bonaparte, no...
To już 200 lat.
No, wiemy, gdzie jest Plac Inwalidów i gdzie jest grób Napoleona. I to wystarczy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Niepodzielna, laicka, demokratyczna oraz społeczna republika. W jaki sposób to jest przerabiane przez Francuzów?
Ja myślę, że laickość jest faktycznie dostrzegalna, dlatego że do dzisiaj wspominam z pewnym zaskoczeniem sytuację, która miała miejsce w szkole francuskiej. W trakcie zajęć z języka francuskiego, zajęć z literatury francuskiej, prowadząca zajęcia nauczycielka zauważyła, że jedna z uczennic ma zawieszony spory krzyż na szyi. Muszę tutaj też podkreślić, że raczej chodziło raczej o modę, a nie o jakieś przekonania religijne. Natomiast wyprosiła uczennicę z zajęć, poprosiła ją o to, żeby ten wisiorek zdjęła, ponieważ podkreśliła, że szkoła jest miejscem laickim I tak jak ta uczennica nie ma prawa demonstrować swoich przekonań religijnych, tak samo również i inne dzieci, które były na zajęciach, nie miały możliwości na tego typu demonstracje.
No to jest sprawa długo dyskutowana we Francji, bo chodziło też o chusty nakrycia głowy uczennic islamskich.
Ja akurat mieszkałam w okolicach Bordeaux, także tych przedstawicieli kultury islamskiej było zdecydowanie mniej w tym regionie. Natomiast w miejscach publicznych faktycznie zakaz tych chust obowiązuje. I to na pewno jest kolejnym przykładem na to, że Francja dba o swoją laickość.
Prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że chciałby wprowadzić pewną weryfikację nauczycieli religii islamskiej, którzy przybywają do Francji. Przede wszystkim chodzi o to, żeby znali język francuski, żeby też można było kontrolować, co jest przedmiotem nauczania.
Przede wszystkim zwróćmy uwagę, historia Francji bazuje na chrześcijaństwie i te kontrakty między państwem a kościołem, czyli rozdział kościoła od państwa, początek XX wieku, gdzie kościół jest instytucją utrzymywaną przez państwo francuskie, duchowni uzyskują określone pensje, zrada parafialna i tak dalej, to nie przenika do instytucji publicznej. Kościół jest instytucją, która ma wiernych i państwo ma swoje instytucje. Tu nie ma żadnego mariażu. Jeżeli idziemy do szkoły, to mamy zajęcia z czegoś, co się nazywa religioznawstwem. I religioznawstwo, jak sama nazwa mówi, mówi o historii różnych rozmaitych religii. Jeżeli mamy w klasie i muzułmanina, i przedstawiciela judaizmu, i chrześcijanina, i kogokolwiek jeszcze, to oni się czują komfortowo na tych zajęciach, a prowadzący te zajęcia nie odwołuje się, że wstajemy teraz i się modlimy. Ja przez mój kontakt z Francją od ponad 35 lat nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek szkole, a trochę ich poznałem, nawet w tak zwanej szkole katolickiej, jak niektóra grupa prywatnych szkół się nazywa, nie ma czegoś takiego jak odmawianie modlitwy na lekcji katechezy. To są świeccy nauczyciele. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek sprawy religijne typu msza, jest niedziela, proszę bardzo, kto chce, może w nabożeństwie.
Mówiąc o nauczycielach religii islamskiej, miałem na myśli oczywiście to, co dzieje się w niektórych meczetach i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Francji. Chodziło też oczywiście o wzrost ekstremizmu islamskiego.
Tak, ja tutaj chciałabym dorzucić od siebie parę słów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nauczanie religii, to akurat chciałam posłużyć się przykładem z autopsji i z mojego pobytu w Niemczech. Sprawa była bardzo prosty rozwiązana. Ja chodziłam przez rok do podstawówki w Niemczech i w momencie, kiedy wybijała konkretna godzina, dzieci miały iść na lekcję religii, to część dzieci z konkretnej klasy szła do pomieszczenia A, część do pomieszczenia B. W jednym pomieszczeniu odbywała się lekcja religii katolickiej, a w drugim pomieszczeniu protestanckiej. I na tym tle nie było absolutnie żadnych nieporozumień ani konfliktów. Natomiast jeżeli jeszcze właśnie chodzi o nauczanie religii i religię oraz islam i Francję, to ostatnio natrafiłam na pewne źródła, które cytowała chociażby nagłośnia radiowa France Inter, mówiąc o tym, że jest coraz większa radykalizacja, jeżeli chodzi o pracowników stołecznej policji, ale też służby publicznej i że z tym Francja na chwilę obecną niespecjalnie sobie radzi. Bo trudno tak naprawdę zatrudniając pracownika domyślić się, jakie głosi poglądy i czy akurat on może być jakiegoś typu zagrożeniem.
Może trudno jest się domyśleć, jakie kto głosi poglądy, no ale w dzisiejszych czasach, korzystając z internetu, można wiele rzeczy sprawdzić. I myślę, że służby francuskie, służby specjalne takie rzeczy sprawdzają, albo przynajmniej próbują sprawdzać. Moglibyśmy długo o Francji opowiadać. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj ci, którzy Francję znają i lubią i myślę, że poznają coraz lepiej. Pani Idalia Tomaszkiewicz, pasjonatka Francji oraz Jarosław Burchardt, nauczyciel historii i także uczestnik wymiany szkolnej z Francją.
Zawsze Francja, jak to mówiła Edith Piaf, je ne regrette rien, jeżeli jadę do Francji, czyli nie żałuję tam niczego. Kosztuję i korzystam z ducha Francji.
Do usłyszenia, Jacek Kosiak, Poznań Europa.
Magazyn unijny Poznań Europa.